Dzisiaj chcę kontynuować temat Królestwa Bożego, który po prostu od czasu powrotu z Afryki strasznie penetruje moje serce i na różne sposoby Bóg do mnie mówi. I za chwilę zacznę z wami rozmowę. Chciałem tylko powiedzieć, że temat jest myśli i emocje. Są rzeczy, które się kryją w nas. Chciałbym trochę na ten temat porozmawiać. Symbolicznie to jest ilustrowane jako mózg i serce. Mózg, czyli myśli, to są słowa, fakty, prawdy. To, co jesteśmy w stanie intelektualnie przerobić, zapamiętać, wyobrazić sobie, przyjąć do wierzenia, jak mówi mój kolega, mój pastor, mówi, ważne, żeby przyjąć do wierzenia. Natomiast serce to są emocje, to jest ta sfera mniej racjonalna, to jest sfera odpowiedzialna za przeżywanie, za relacje, za reakcje, za atmosferę, za to, jak czuję się z sobą, z innymi i wreszcie serce bardzo często, o wiele częściej niż umysł, niż mózg, odpowiada za podejmowane przez nas decyzje. Ponieważ serce często nie poddaje się racjonalnym wyborom, intelektualnym wyborom naszych umysłów. Długą drogę przeszedłem z tymi tematami i ciągle jestem w podróży i tak, jak zresztą zauważycie, dzisiaj w czasie kazania będę dzielił się też swoim osobistym świadectwem tego, jak to wygląda u mnie na dzisiaj, ponieważ cały czas wzrastam i rozwijam się i jestem szczery przed Bogiem i ludźmi z tym, co dokonuje się w moim sercu i jak to postrzegam. I to jest temat na dzisiaj. Każdy z nas ma różne wyobrażenia tego zagadnienia. Jedni z nas bardziej akcentują umysł i w związku z tym bardziej w niego wierzą. Inni bardziej, i to jest mniejszość pośród nas, uważają, że emocje się liczą i są ważne. Ale po prostu jak żyjemy, to zupełnie nie ma związku z tym, jak myślimy i która sfera dla nas jest ważna, ponieważ nasze reakcje, nasze postępowanie i tak jest nacechowane i jednym, i drugim w naszym życiu. Dobrze, więc to jest temat. Natomiast zaczniemy od wersetu pierwszego, który tutaj już rozważamy od długiego czasu. Temat, werset związany z Królestwem Bożym. Z listu do Rzymian. I tu chciałbym zaraz zadać parę pytań wam, więc jeżeli możecie, to bądźcie gotowi na te pytania. List do Rzymian, 14 rozdział, przedstawia nam definicję Królestwa Bożego. Zanim dochodzi apostoł Paweł w tym 14 rozdziale do wersetu 17, rozkminia kwestie rzeczy zewnętrznych, które obficie są przez prawo, przez Torę, przez prawo Mojżesza omawiane w Biblii. Czyli temat jedzenia, ubierania się, zachowywania bądź niezachowywania świąt, postępowania, odnoszenia się do przykazań. Zanim dochodzi do tego tematu, to obficie to omawia. Tuż przed wersetem 17 zwraca szczególną uwagę na zaburzenia, jakie następują w relacjach między ludźmi w związku z tym, że oczekują od siebie takiego, a nie innego sposobu postępowania. Szczególnie dotyczy to pokarmu. Są ludzie, którzy wierzą, że tak należy jeść, inni, że tak należy jeść. Nie jest to tak jak w naszych czasach, że my po prostu jedni wierzą w marchewkę, drudzy w pietruszkę, a inni w steki wieprzowe, wołowe. Wieprzowe, mam nadzieję, że nikt tutaj nie wierzy. Oczywiście ja nikogo za to nie potępiam, jeżeli wierzy. Teraz zrozumieliście kontekst. Więc nie jest to tak jak w dzisiejszych czasach, prawda, czy ktoś wierzy w kiełki, czy w coś innego. Natomiast dotyczy to czegoś głębiej, ponieważ te ich wierzenia były zakorzenione w Biblii, w Starym Testamencie, gdzie było bardzo precyzyjnie określone, co wolno, a co nie wolno robić z jedzeniem, ponieważ oni już wtedy wiedzieli, że to, co człowiek je, to stanowi o jego kondycji życia. Tak? Więc następowały konflikty, ponieważ przybywało wierzących w Jezusa spośród tych, którzy nie praktykowali na co dzień prawa mojżeszowego. Żyli też w rozproszeniu, w kulturze. List jest skierowany do Rzymian, więc daleko od Jerozolimy. No i następowały różne konflikty. Dzisiaj mamy tego rodzaju rzeczy, mamy całe mnóstwo i one są obecne wśród nas, są obecne w drodze. Jak dwóch wierzących w drodze się spotyka, to rzadko kiedy w 100% się dogadują. Ja dogaduję się mniej więcej z wami, bo z jakiegoś powodu jesteście w tym kościele. Ale wy między sobą to już różnie bywa. W tych tematach, w których ja się z wami nie dogaduję, postanowiłem nie rozmawiać. Na przykład o polityce, ponieważ mamy bardzo różne opinie na ten temat, więc stwierdziłem, że temat odchodzi na czasy, kiedy dojrzejecie. Do tego miejsca, w którym ja jestem. Okej. Mam nadzieję, że ci, no, mam nadzieję, że łapiecie mój żart. Jak nie, no to niech was Bóg ocali. Trudno. W każdym razie mamy tutaj, byśmy dwie osoby chciały ze sobą rozmawiać. Natychmiast mamy konflikty. Ja z moją żoną, jesteśmy już ponad 25 lat, mogę mówić, halleluja, w małżeństwie i ciągle mamy tematy, w których się absolutnie nie dogadujemy. W związku z tym, żeby dalej być małżeństwem, pewne tematy poruszamy w nader delikatny sposób. W te, w których się nie zgadzamy, nasze rozmowy odbywają się w sposób bardziej wyciszony, bardziej skoncentrowany, z taką głęboką myślą, że ta rozmowa w pewnym momencie się skończy i uznamy, że nie zdecyduje o naszym przyszłym życiu. Więc wszyscy się różnimy. Tutaj podobna sytuacja była. I Paweł postanowił przeciąć ten węzeł gordyjski i postanowił dać im dobrą radę. I powiedział, że Królestwo Boże nie dotyczy pokarmu ani napoju. Nie dotyczy tych rzeczy, o które się spieramy i o które się kłócimy. Te, które są wynikiem różnicy zdań między nami. Nie na tym polega życie. Nasze umysły bardzo często i nasze serca też, bo serca też myślą, mamy taki wniosek, że jeżeli gdyby tylko inni myśleli tak jak ja, mówili tak jak ja, wierzyli tak jak ja, to by było moje życie, byłoby dobrym życiem. Jest to z gruntu fałszywa teza, ponieważ różnorodność jest cechą stworzenia. Bóg stworzył świat w różnorodny sposób i postanowił, żeby to razem ze sobą funkcjonowało. Więc jest to teza od samego początku fałszywa. Zawsze znajdziesz na swojej drodze ludzi, którzy widzą rzeczy bardzo inaczej. Jak będziesz dochodził nawet do takiego momentu, do którego ja dochodzę w moim życiu, że być może inni myślą nie źle, tylko inaczej, co już jest pewnym rodzaju postępem, czyli nie, że inni źle myślą, oni myślą inaczej, to już jest postęp, to nadal nie będzie ci wygodnie funkcjonować, mimo że nie będziesz uznawał, że oni źle myślą. Ale Paweł postanawia przeciąć ten węzeł gordyjski i mówi, Królestwo Boże to przede wszystkim to, co jest wewnętrzne i co dotyczy twojego życia, a nie życia innych ludzi. I mówi, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Duch Święty mieszka w nas, my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego i teraz sprawiedliwość i pokój i radość zrodzona z Ducha Świętego i w Duchu Świętym, która jest zanurzona i przyniesiona przez Ducha Świętego do naszych wnętrz, decyduje o tym, co jest Królestwem Bożym i czy my jesteśmy w Królestwie Bożym. Więc o Królestwie Bożym decyduje to, co dzieje się w naszych wnętrzach, a nie to, co dzieje się na zewnątrz. Na zewnątrz możemy patrzeć w ten sposób. Ile jest Królestwa Bożego na ziemi? Mało. Więc jak jest mało, to jest źle. A jak jest źle, to ja mam prawo też się źle czuć. Nie, Bóg nic takiego nie mówi. Bóg, kiedy swoim uczniom mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, i mam wiele synów i córek, i chcę zbudować jedną owczarnię, wielką owczarnię, i nawet tych, którzy do niej nie należą, to zwraca się do uczniów i mówi im tak. Więc się nie bójcie, mała trzódko. Ponieważ Bogu podobało się dać wam królestwo. Nie mówi do swoich uczniów. Świat jest zły. Tonie w grzechu. Nikt nie zna Boga. Izrael przez wszystkie wieki nawet nie wylazł z Palestyny. Ale ja wam daję teraz słowa królestwa. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Będą was zabijać. Będzie źle. Ale pamiętajcie, Królestwo Boże jest wtedy, kiedy jest źle. Bo to jest wojna. Jezus nigdzie takich słów nie przekazuje w Ewangeliach. Mówi, będą was prześladować, będą was zabijać, ale wtedy co? Radujcie się. Jezus jest niesamowity. Wysyła nas i nawet to mówi, bo on o tym wie. Mówi, wysyłam was jak owce między wilki. Ale nie bójcie się. Bo podobało się Ojcu dać wam królestwo. Mówi, idźcie na cały świat, będą was zabijać, prześladować, nienawidzić, wyrzucać, oskarżać o Bóg wie co. Ale nie mówi wtedy, i tak musi być, i trwajcie. ale mówi, ale wtedy radujcie się, bo właśnie to pokazuje, że jesteście synami Najwyższego, bo proroków tak prześladowali, a prorocy to byli ludzie posłani przez Boga. Więc wiecie, jeżeli mówimy o Królestwie Bożym, to zawsze mówimy o tym, nie o tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, ale przede wszystkim mówimy o tym, co dzieje się w nas. Bo Królestwo Boże przychodzi na ziemię przez to, że przede wszystkim dzieje się w nas. A dopiero potem wychodzi na zewnątrz i zaczyna dotykać świata. Wiecie, my możemy powiedzieć tak, ale Jezus powiedział, żeby modlić się, przyjdź Królestwo Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Tak, ale wiecie, jeżeli Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, to przede wszystkim w pierwszej kolejności, na samym początku, objawi się przez co? Czy objawi się przez to, że ludzie nagle zaczną przestrzegać przykazań Bożych? Czy objawi się przez to, że nagle ustaną wszystkie wojny? Nie. To będzie koniec przyjścia Królestwa Bożego na ziemię, kiedy ustaną wszystkie wojny i kiedy wszyscy poddadzą się prawu Bożemu. Ale kiedy Królestwo Boże zacznie przychodzić na ziemię, to przede wszystkim będzie objawiało się tak, jak objawia się między nami. W bardzo niedoskonały sposób, gdzie różni ludzie, skłóceni ze sobą, posiadający różne interesy, mimo tego, że ciągle nie potrafią żyć do końca sprawiedliwym życiem i nie zaniechali wszystkich wojen, mają Ducha Świętego i pokój Chrystusowy rządzi w ich sercach. Więc kiedy my modlimy się nawet, przyjdź Królestwo Twoje jako jest w niebie, tak i na ziemi, to ono będzie przychodziło tak samo, jak przyszło do nas. Że najpierw my będziemy poddani Bożemu panowaniu i najpierw oni będą poddani Bożemu panowaniu w swoich sercach, nawet jeżeli na zewnątrz ich czyny nie będą jeszcze doskonałe. Więc wiecie, takie radykalne, fanatyczne, religijne podejście do Królestwa Bożego, że to jest, wiecie, Boże panowanie, które wjeżdża jak po prostu czołg na pole, miażdży wszystkich i szantażuje wszystkich, nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Królestwo Jezusa to jest królestwo miłości. To jest królestwo, które zaczyna się rozprzestrzeniać na ziemi, że Bóg zaczyna używać nas. Zresztą jest to bardzo podobne do królestwa szatana, który jest na ziemi, ponieważ ono również nie rozprzestrzenia się w ten sposób, że ktoś bierze za mordę wszystkich i zaczyna mordować ludzi, tylko że ludzie otwierają swoje serca na myśli, które są myślami szatana i przez to wykonując jego wolę na ziemi, sprowadzają królestwo szatana na ziemię. Więc dokładnie tak samo będzie w Królestwie Bożym, kiedy my będziemy poddawać się władzy Boga i kiedy ono będzie rozprzestrzeniało się na ziemi wokół nas. Więc połóż swoje rękę na sercu i powiedz, tu jest Królestwo Boże. Albo go tam nie ma, a tego nie powtarza. Ponieważ tutaj się po prostu wszystko zaczyna. Więc teraz słuchajcie, więc teraz tak. I dalej... Apostoł mówi w 18 wierszu, bo kto w tym służy Mesjaszowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. A Biblia Tysiąclecia tłumaczy troszkę delikatnie inaczej. Mówi, a kto w taki sposób, tak? Nasza Brytyjka mówi, w tym służy Bogu, Tysiącletka, w taki sposób służy Chrystusowi. Ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi, jest przyjemny ludziom. Amen. Więc wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo można być w Królestwie Bożym, i można podobać się Bogu i być przyjemnym dla ludzi. I jeszcze nic się nie musi wydarzyć. Jeszcze zbory nie muszą powstawać. Jeszcze zbory ci nie muszą napełniać. Jeszcze nie musi być przebudzenia. Jeszcze nie musimy widzieć wszystkich znaków i cudów, o których marzymy. A już mamy Królestwo Boże. Bo ten, kto w taki sposób służy Chrystusowi, który w taki sposób poddaje się Bogu, jest Bogu, podała się Bogu i podoba się ludziom. Amen. To jest Królestwo Boże. Okej, okay, dobrze. To był wstęp na temat Królestwa Bożego. Będziemy to rozwijać, bo powiem wam, to jest temat, który po prostu się nie kończy i to jest temat, który jest dla mnie źródłem konfliktów w chrześcijaństwie. Ponieważ za każdym razem, kiedy ja spotykam się z ludźmi, którzy są ekstremalnie gorliwi i chcą coś wielkiego dokonać, a widzę w nich braki w pokoju, w radości i w sprawiedliwym życiu, to mam poważny problem. Ponieważ są gorliwi, ale ich gorliwość nie jest gorliwością Królestwa Bożego. Ponieważ w ich sercach nie rządzi radość, nie rządzi pokój i nie ma sprawiedliwego życia. Ale oni mówią, ale ja kocham Jezusa. Ale nie tacy służyli Bogu. Tak, oczywiście. Bóg potrafi każdego użyć. Największego grzesznika, cudzołożnika, mordercę przyjaciół Dawida też używał. Ale mimo tego posyłał do Dawida proroka, żeby go napominać, żeby wracał na Boże drogi. Więc ja w tym temacie znajduję po prostu potężny konflikt w chrześcijaństwie, ponieważ mam masę przyjaciół, mam masę ludzi, znam Kościół na wyrywki w Polsce od blisko 30 lat i widzę, gdzie Królestwo Boże pączkuje, rozrasta się, a gdzie nie. I miarą tego nie jest wzrastający Kościół, ilość zorganizowanych ewangelizacji, ilość nawróconych osób. Chociaż my byśmy tak chcieli, ponieważ nam by to dawało poczucie wartości i poczucie bezpieczeństwa. Bo czyż nie jesteśmy fajnym kościołem, jeżeli jest nas... Który kościół jest fajniejszy? Oczywiście są tacy, którzy uważają, że mniejszy, ale to nie są ludzie z Boga. To był żart. Co decyduje o Królestwie Bożym? Czy to, że po prostu my jak szaleni po prostu wszystkich ludzi nękamy dookoła siebie naszą wiarą? Nie. Nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest wtedy, kiedy my potrafimy skutecznie przekazać Ewangelię. A skuteczność w przekazywaniu Ewangelii jest bezpośrednio związana z tym, gdzie są nasze serca w tym momencie, kiedy my tę Ewangelię przekazujemy. Bo inaczej to są tylko słowa, które wręcz mogą zabijać i nikogo nie uleczyć i nikogo nie przyciągnąć do Boga. Więc teraz powiem wam, to jest tak ekstremalna prawda, każdy powinien się temu przyjrzeć. My chcemy, wiecie, teraz odejdę od kościoła, ale my chcemy w naszych domach mieć Królestwo Boże. My chcemy, żeby dobrze się działo. I teraz zwróćcie uwagę, o czym myślimy, kiedy my myślimy o tym, żeby dobrze się działo w naszym domu. My myślimy tak, żeby kasa była, żeby rachunki były zapłacone, żeby jedzenie było na stole, żeby dzieci były w dobrej szkole i dobrze się uczyły, nawet jak są w zwykłej szkole, to żeby dobrze się uczyły, żeby dokądś to wszystko zmierzało i wszystko było jakoś tak ogarnięte. To tak, nie musiałem daleko szukać, bo tylko zajrzałem do mojej definicji. Więc nawet nie musiałem waszych definicji wyciągać. Jeżeli to by było załatwione, to jest Królestwo Boże. Za każdym razem, kiedy ja się źle czuję w moim domu, to mi wcale nie wychodzą takie tematy: oj, czy Boży pokój ogarnia mojego syna i moją córkę? Czy moja żona posiada w tej chwili radość Ducha Świętego? W ogóle o tym nie myślę. Ja przychodzę do domu. Czy jest spokój, czy nie ma? Czy jest posprzątane, czy jest ugotowane? Czy rachunki są zapłacone, czy windykator nie podjedzie? To mnie interesuje. Jak to jest wszystko poukładane, to ja myślę, że jest dobrze. Się okazuje, że w definicji Królestwa Bożego, bo wcześniej się kościołów czepiałem, teraz się poczepiam rodziny, to w ogóle nie ma związku. Bo może rodzina mieć wiele braków. Może mieć wiele braków. Może nic nie mieć. Może być żyć w skrajnej nędzy nawet. Może mieć problemy z edukacją dzieci. Może mieć problemy intelektualne. Ale może być to rodzina, która należy do Chrystusa, która oddaje chwałę Bogu, która jest wdzięczna za to, co Bóg czyni i która posiada radość w swoich sercach i pokój panuje, który jest pokojem Chrystusowym, który rządzi w ich sercach. Co tak cicho? W Ameryce, jak jest tak cicho, to kaznodzieja myśli, że nie słuchają. Ale ja wiem, jak jest w Polsce. Ja wiem, jak jest w Polsce. Im ciszej, tym lepiej. Muchy latają, siekierę można powiesić, bo wszyscy słuchają. Dobrze, okej. Więc kto w tym służy Mesjaszowi? Pokojem, radością, sprawiedliwością. Ten jest i miły Bogu, i przyjemny ludziom. I znajduje uznanie w oczach ludzi. I podoba się Bogu. Amen. Dobrze, okej. To teraz idźmy dalej. To w takim razie, co to jest? Radość, pokój i sprawiedliwość. To jest moje pytanie teraz do was. Teraz miejmy chwilę takiej burzy mózgów i serc. Też w związku z tematem nie tylko burzy mózgów, ale i serc. Spróbujcie wyrazić to, co wam przychodzi do głowy, kiedy widzicie te trzy słowa. Sprawiedliwość, pokój i radość. Proszę, jakieś propozycje. Pustka. Jezu, proszę się, żeby ci ludzie zaczęli wzrastać duchowo. No dobra, słucham, żartowałem. Wiem, że potrzebny jest lodołamacz, pierwszy, który się odezwie. No, kto tam zrobi dzisiaj za lodołamacza? Że się nie zamartwiasz. Okej. Okay. Na przykład. Okej. Okay. A czym? Dobrze, może, bo to za dużo może być. Ale weźmy samą radość. Radość. Co to jest radość? Jak opisz radość? Co to jest radość? Wolność od trosk. Umiejętność zachwycania się prostymi rzeczami. Dla mnie radość to jest od razu głębsze oddychanie i silniejsza praca przypony. To też działa, radość działa bardzo fizycznie dobrze na człowieka. Co jeszcze? Czym jeszcze jest radość? Koncentrowanie się na rzeczach pozytywnych. Czyli taka koncentracja. O, aż sobie piątkę przybili. Sąsiedzie chwalą nas, wymijają was. Tak, koncentracja. Okej. Okay. To jest ciekawe, bo jak ja czasami się spróbuję na czymś skoncentrować, to mi radość odchodzi. Ale ja się zgadzam, bo... Słucham? Może nie pozytywna była koncentracja, czyli pozytywne skoncentrowali się. Okej, okay, dobrze. Tak, rozumiem. Właśnie dlatego powiedziałem, że ty w definicji ująłeś, że pozytywne skoncentrowanie się na czymś jest radością. Okej, okay, no dobra, dalej. Śmiech, wyluzowanie się, taniec, dobry humor, luz czy napięcie? Można tańczyć napięcie, absolutnie. Na palcach i napięcie. Rozluźnienie. Zapanowała między nimi radość. Czyli reakcja. Radość może być reakcją na coś, co się wydarza. Albo, ale taka radość niezwiązana z tym, co się wydarza. Oglądasz komedię i zaczynasz się śmiać. Czemu się śmiejesz? Przecież to się nie wydarza. To się nie dzieje naprawdę, ale się śmiejesz. Jest po prostu zabawna sytuacja. Cię to śmieszy, wywołuje to w tobie radość, tak? Niektórzy rozróżniają, tak? Że humor... Dobra brecha i tam różne rzeczy, to jest jedno, ale radość to jest jednak takie bardziej szlachetne. No, ja się zgodzę nawet z tym, pod warunkiem, że to nie idzie zbyt głęboko i zbyt poważnie ta radość. Bo wtedy myślę, że ona nie jest radością, myślę, że znaleźlibyśmy adekwatne słowa, ale nie zabierajmy radości jej prawdziwej definicji. Okej? Okay? Bo myślę, że jak pójdziemy z radością głębiej, no to może dojdziemy właśnie do pokoju. Wtedy nie brechasz się, nie chachasz się, przepona ci nie podskakuje, ale jest dobrze. Okej? Okay? Jest dobrze. Więc teraz to były propozycje na radość. Teraz pokój. Może ostatnie rzędy cię włączą. Spokój, brak trosk, błogostan, brak konfliktu. A tak, bo jest spokój i niepokój, jako wojna, tak? Wojna i pokój, okej? Okay. Brak spięcia. To podobne definicje podajesz jak do radości właściwie, nie wiem dlaczego. No ale dobrze, okej, okay. Wszystkie odpowiedzi są dobre. Pokój, brak konfliktu, tak? A teraz zobaczcie, a teraz, jeżeli pokój, bardzo mi się spodoba, co? Miód na sercu. A, dobre. Poezję. Możecie włączyć poezję. Dobrze. Lekki szum drzew. Bardzo dobrze.
Cisza.
Cisza. O, cisza. Dla niektórych, to tak jak z radością było, głęboką radością, tutaj z ciszą też może być. Bo niektórzy, im większa cisza, tym gorzej. Bo wtedy wszystkie konflikty jak na tacy przed gałami. Cisza, podtrzymujesz, dobrze. Słucham? Ustalony kurs. Pokój, ustalony kurs. Brak wątpliwości. Dobre, bardzo dobre. Wiecie, jeżeli mamy wojnę i pokój i przeciwieństwo, tak? Bo to na przeciwieństwach też byśmy mogli się przyjrzeć, tak? Jeżeli mamy radość, to przeciwieństwem radości jest smutek. Czym jest smutek? Brakiem radości. Dziękujemy. I teraz już mamy otwartą drogę do następnych propozycji. Optymizm. Dobrze. Ale teraz pokój. Zobaczcie, jeżeli jest pokój, to jest konflikt, tak? jakiś, przeciwieństwem, wojna, tak? Mogę powiedzieć wojna? Przeciwieństwem pokoju? Niepokój, no po prostu. Zamieszanie, spór. Tak? Jeżeli teraz ja zaczynałem od tego fragmentu, że w Duchu Świętym tu jest powiedziane, więc to dotyczy zawsze wnętrza przede wszystkim, nie tego co na zewnątrz, no to niepokój, spór, walka, wojna, sobie wyobraźcie, która ona dzieje się tutaj. Strach. Bardzo dobrze, strach. Tak? Galopada myśli. O, dzięki Krzysiek, teraz mnie przeszyłeś po prostu. Jezus, na to chyba tylko narkotyki. Zwiększona dawka melisy. Natłok myśli, tak, natłok myśli. Lęk. Lęk. Pokój. Dobrze. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, więc mamy jakieś wyobrażenie. Teraz słuchajcie, jeżeli Królestwo Boże to jest najwyższa wartość, którą się powinniśmy kierować, tak, w naszym życiu. I to jest, mamy definicję teraz tego Królestwa Bożego. Mamy wymienione te rzeczy, tak? Super. To teraz zastanówmy się, jak po prostu dojść do tego miejsca królowania. Ale zanim, to jeszcze powiem, że jest Boże wskazanie w słowie, że my wszyscy musimy dążyć do tego. Wiecie, jest takie słowo, które jest często występuje w Nowym Testamencie. Wzrost. Tutaj na przykład podałem pierwszy, lepszy, bo tak mi przyszedł najszybciej. Z 1 do Koryntian, 3 rozdział, 6 wiersz. Ja, Paweł, zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Pierwszy przykład, jaki mi przyszedł. Więc nasze życie podlega wzrostowi duchowemu. Teraz, jak myślisz, gdzie ten wzrost musi przede wszystkim następować? Ten rozwój, ta przemiana. Myślimy tak. Pytam się kogoś. Jak tam twoje życie z Bogiem? No, pastorze, chwała Bogu, Biblię czytam regularnie. W modlitwach uczestniczę, nabożeństw świętych nie opuszczam. Prawda? Co tam jeszcze trzeba by dodać? Nawet 2 razy w tym roku udałem się na ewangelizację i zrezygnowałem z urlopu, żeby być na obozie chrześcijańskim. Jakieś jeszcze propozycje macie na wzrost duchowy? A co z człowiekiem, który nie może uczestniczyć w nabożeństwach? A co z człowiekiem, który po prostu zasypia nad Biblią? A co z człowiekiem, który w niedzielę regularnie pracuje i regularnie nie może uczestniczyć w nabożeństwach? Oczywiście nie jest chrześcijaninem. To tak pierwsze, ale to gwoli żartu. Ale teraz zastanówmy się, czym jest wzrost teraz, tak? Czym jest wzrost? Czy wzrost dokonuje się na zewnątrz poprzez nasze uczynki? Czy uczynki, tak jak mówi zresztą całe Słowo Boże, są efektem naszego wierzenia i naszego bliskiego bycia w Jezusie? Tak jak mówi Ewangelia Jana, trwajcie we mnie, a wydacie wiele owoców. Czy tak jak mówi list do Galacjan, że są owoce Ducha Świętego, które są wynikiem tego, co się wewnątrz dzieje, tak? Więc teraz, kiedy chrześcijanin wzrasta? Czym się powinien zająć, żeby wzrastać? Czy powinien zająć się wreszcie ewangelizacją? I nawrócić się i nie być odstępcą? Tak, oczywiście. I my, ja, Zbyszek i Krzyk zakładamy nowy kościół. A wy wszyscy się tutaj taplajcie w tym ciesiłkowym nauczaniu o sercu. A my idziemy głosić Ewangelię. Co? Czy pastorem zostałaś? Nie wiem, czy cię wybiorą. Ale nie, tak, bo ty jesteś dobra w taplaniu się. Masz szansę. Tylko terapeuta będzie, nawet cię wybiorą. A miało być pozytywnie. Słuchajcie, no bo, ale ja to specjalnie tak mówię głośno, bo to naprawdę, słuchajcie, to są rzeczy, które w nas powstają. Jeżeli myślę, czy ja żyję z Bogiem, to od razu patrzę na swoją Biblię, ile tu mam nacięć po prostu. Czyli ilu ludzi przyprowadziłem do Chrystusa? Kiedy ile razy się go nie wstydziłem? Jak tam z moją ofiarnością, dawaniem pieniędzy? Jak z uczestnictwem we wszystkich wydarzeniach, służeniu? I teraz wie, no myślę, dobra, zrobię erratę. Oczywiście, to Bóg lubi, kiedy Mu służymy, tak? To są dobre rzeczy, głoszenie Ewangelii. Wysiłek. Często wielu ludzi zaczyna wzrastać duchowo właśnie przez to, że zaczyna służyć Bogu. Bo zaczynając służyć Bogu, widzą, że nie są w stanie Mu służyć. nie widzą wystarczającej liczby efektów, widzą, że ich coś się zaczyna trząść, w związku z tym robią krok wstecz, zaczynają badać swoje serce, więc to jest dobre. Czy człowiek, który nie wzrasta duchowo, może innych przeprowadzić do Chrystusa? Oczywiście, że może, bo słowo samo w sobie posiada moc. Jest ktoś fanatykiem, wyskakuje, krzyczy Ewangelię, zastępując tych wszystkich, którzy międlą się nad swoim sercem i przyprowadza ludzi do Chrystusa. I oni się autentycznie nawracają, bo Bóg jest Bogiem, Jego Słowo jest wieczne i niezmienne i oni się nawracają. Apostoł Paweł mówi, że wszyscy że głoszą Ewangelię. Nawet ci, którzy próbują przez głoszenie Ewangelii zwiększyć Jego ucisk. Wiecie, ja tego do końca nie rozumiałem, dopóki Facebook nie powstał. Tego wersetu z Pawła. Dopiero jak internet zaczął dobrze się rozkręcić, to ja zrozumiałem to. Bo mi jeden pastor powiedział, ja nigdy nie kasuję negatywnych postów pod swoimi wpisami. Ja mówię, człowieku, to jest bagno. Ja zawsze kasuję. Ja nie pozwolę, żeby na moje... To jest moja tablica, to jest mój dom. Niech se wkleja te syfy na swojej ścianie. A jeden pastor mi powiedział, ja nie wiem jeszcze jak zrobić, bo ja naprawdę syfu nie lubię. Także ja jeszcze nie zdecydowałem, że nie będę kasował. Ja być może będę zawsze kasował. Ale tamten pastor powiedział, wiesz, to zwiększa zasięg. Nagle znajomi tamtych znajomych, tych syfiarzy, oni zaczynają się przeglądać zagadnieniu. Ja myślę, że to apostoł Paweł miał na myśli. On mówi, nawet ci, którzy próbują zwiększyć ucisk, oni i tak przyczyniają się do głoszenia Ewangelii. Bo powstają wiry. I może te wiry kogoś przychaczą i ktoś po prostu zacznie szukać Boga. Po co ja to mówię? A, więc teraz wracamy do tematu. Więc to są ważne rzeczy. Służyć Bogu, głosić Ewangelię, być wiernym w dziesięcinach, ewangelizować, być wiernym we wspólnych spotkaniach. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy siebie nawzajem. Nie jesteśmy omnibusami, sami sobie, bogami. Potrzebujemy siebie, potrzebujemy różnorodności. To jest wszystko ważne. Ale teraz pójdźmy do tego sedna duchowego wzrostu. To jest Królestwo Boże, które swoje rządy roztacza przede wszystkim nad nami. Nad naszymi sercami. Co z nami się dzieje? Co z nami się wyrabia? To jest po prostu absolutnie początek. Więc teraz, jeżeli chcesz duchowo wzrastać, to musisz zająć się. Przyjrzeć się. Może w niektórych rzeczach nie będzie wiele do zrobienia. Będzie tylko kwestia przyjrzenia się i już się uruchomią procesy. Bo już zobaczysz, co się dzieje. I Bóg teraz krok po kroku poprowadzi cię i obdarzy cię łaską na podstawie tego objawienia, które do ciebie dotrze. Dla wielu z was to i z nas, i mnie, to nie jest jakieś specjalne zadanie. Przeważnie u mnie to dzieje się tak, nie tak, że ja podejmuję działania. Na przykład pokój. Ja podjąłem pewne działania. Jesteście świadkami tego, ci, którzy przynajmniej z 2 lata są w drodze, to są tego świadkami. Szabat jest w dekalogu. Tak jak nie zabijaj i nie cudzołóż. Więc zatrzymaj się raz na 7 dni. Może być tak korzystne dla twojego życia, jak nie zabić kogoś lub nie pójść z kimś do łóżka. Nie powiedziałem, że musi. Powiedziałem, że może być tak samo korzystne. Więc ja zacząłem po prostu robić to zatrzymanie się. Szczególnie mi to przycisnęła mnie Warszawa, tak? Ten bieg, to tempo, jak my tutaj żyjemy, tak? Szczególnie. Więc ja po prostu powiedziałem, nie, po prostu to trzeba się naprawdę zbuntować. Trzeba być po prostu rastamanem i wyjechać w te Bieszczady. Dla mnie to bycie rastamanem i te Bieszczady to jest właśnie zatrzymać się raz w tygodniu. I teraz, na ile mi to pomogło? Wiecie, w jakim stopniu mi to pomogło? Bo odpoczywam, bo moja rodzina trochę odpoczywa, tak? Ale czy pomogło mi do końca? No nie wiem. Iza podała, że pokój, jedna z definicji pokoju to jest cisza. Dla mnie cisza stała się dopiero miejscem wojny. Bo dopóki był hałas, to pewne rzeczy fundamentalne nie musiałem się nimi zajmować. Bo wszystko biegło do przodu. Tu jest kolejne spotkanie, tu jest kolejne kazanie. Po prostu działacz chrześcijański. Ale jak przyszła cisza, to nagle się okazało, jak mało jest pokoju. Bo nagle się okazuje, siedzisz w domu i ci po prostu wszystko pulsuje. I co tu zrobić? Zaraz zacząłem sprawdzać, czy Mojżesz pozwala głośną muzykę w szabat puszczać. Żeby jakoś coś z tym zrobić, tak? Więc teraz prawdziwy duchowy wzrost będzie się dokonywał, kiedy po prostu się będziesz zatrzymywał, kiedy będziesz doświadczał objawienia. Dobra. I teraz słuchajcie, teraz weźmy na początek, już zaraz będzie koniec, więc ładny mi początek, ale najpierw chciałbym pójść w stronę mózgu, bo dla mnie to jest ciekawe teraz zrobię to rozróżnienie i może niektórym z was to pomoże. Ale dla mnie przez wiele lat służby zawsze było fascynujące, że dociera do nas wszystkich Słowo Boże. My wszyscy otwieramy nasze uszy, nawet nasze serca otwieramy na to Słowo Boże. I ono zmienia nasze myślenie. A jednak jest bardzo często tak, że przez 20 lat życia z Bogiem u niektórych ludzi nie zmieniają się ciągle reakcje i postępowanie. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe? Co jest grane? Myślę, że właśnie dzisiaj, na dzisiaj moje poznanie jest takie. Nie mówię, że to jest poznanie przez duże P, albo ostateczne, albo coś. To jest na drodze mojego życia z Bogiem. Na dzisiaj mam takie poznanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy było nierozpoznawanie różnicy, jaka jest między sercem a umysłem. Wiecie, od początku mojego chrześcijaństwa głosiłem taki temat, bardzo go lubiałem, jest bardzo fajny, bardzo łatwo go ilustrować i słowem, i bardzo dobrze dociera, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Że duch to jest ten narodzony na nowo, który ma kontakt z Bogiem, nowe stworzenie idzie do Boga. Ma życie wieczne, ono jest na drodze, my zasypiamy, a nowe stworzenie idzie na spotkanie z Panem. To jest duch, to jest ta istota. Później jest dusza, czyli tak jak my to akurat uczyliśmy wtedy w zborze, dzisiaj to mam różne myśli na ten temat, ale wtedy tak uczyliśmy, byliśmy bardzo konsekwentni, że dusza, bo tam jest napowiedziane, że apostoł Paweł mówi, że niech cały duch twój i dusza będą zachowane bez zagany na przyjście Pana, więc my rozróżnialiśmy, mówiliśmy dusza, nie, dusza to są myśli, emocje, wyobraźnia, pamięć, wola, tak? Kto tam był w szkole biblijnej jeszcze? Co mówiłaś, Monika? No, to są te po prostu rzeczy, tak? Czyli to wszystko, co się tam kotłuje w nas, tak? I ulega przemianie, nie jest jeszcze doskonałe. No i później mamy ciało, tak? No i to jest ta soma, to jest ten osiołek, który to wszystko niesie. Ale żeby teraz dobrze zobaczyć duszę, no to już trzeba po prostu, trzeba zacząć rozróżniać pewne rzeczy. Nie, duszę. Żeby duszę zobaczyć w właściwym świetle, to trzeba zacząć grzebać. Bo dla mnie zawsze było takie spojrzenie, że całą duszę człowieka, czyli to jego wnętrze, od początku do końca uratuje Słowo Boże. Czyli braliśmy ten werset, prawda, o przemienianiu umysłu. Przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu, napełniajcie się Słowem Bożym i tak dalej. I zawsze tą całą duszę brałem pod kątem przemienionego myślenia. Czy to działało? Oczywiście. Ponieważ jednym z elementów duszy jest mózg, są myśli, są słowa. I tutaj mam taki fragment, który o tym mówi. I na tym się zatrzymam. Za chwilę przejdę do serca, bo chcę to pokazać w pewnym kontraście. Łukasza 8, od 18. Jezus mówi tak. Uważajcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, kto ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Fantastyczny werset w ogóle. On jest w całym kontekście słów Jezusa o słuchaniu. Najpierw jest przypowieść o czterech glebach, później jest o różnych formach słuchania i w końcu jest to podsumowanie. W tym tygodniu bardzo się wkurzyłem, bo wiecie, ja bardzo lubię kabarety różne oglądać. I akurat Halama wyszedł i zaczął się, tak akurat, nie, w ogóle bardzo lubię go. Pan Józek chodzący kurczaki, bardzo go lubię. W każdym razie akurat wyszedł teraz i po prostu, i pojechał tym wersetem jako w kontekście, że w Biblii są fantastyczne rzeczy i ludzie się lali do rozpuku i akurat ten werset wziął. Jako to Biblia o jakiejś sprawiedliwości ciekawej mówi. Ten, kto ma, ten będzie miał jeszcze więcej, a kto nie ma i to, co mają, będzie mu odebrane. I sala, słuchajcie, sala płakała. Myślę, że niektórzy nawet nie wiedzieli, że on Biblię cytuje. Śmiali się, bo się reszta śmiała. No, ale ja byłem wkurzony. I wiecie, i tak się zastanawiałem nad tym. Wiecie, jest wiele zaskakujących wersetów w Biblii. Ten może być zrozumiany tylko w kontekście po prostu tej całej wypowiedzi na temat słuchania, tak? Jeżeli ktoś słucha, to słuchanie jeszcze bardziej pomnoży. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to będzie stawał się coraz bardziej dociekliwy. Jeżeli ktoś się otwiera na treści, to będzie miał coraz więcej pytań. Czyli jego podróż się nigdy nie skończy. I to jest to znaczenie. A ten, kto odsuwa od siebie słuchanie, napełnianie się treściami, odsuwa się od Słowa Bożego, ten traci nawet to, co ma, ponieważ się nie rozwija. Cofa się, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli, kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Słuchajcie, ja mówię tak, często w kościele. Na dwoje babka wróżyła. Jakby bym był jednym z apostołów Jezusa i zapisaliby to w Nowym Testamencie, to halama miałby niezłą polewkę. Że w Biblii jest napisane na dwoje babka różyła. A o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że na każdą sprawę można spojrzeć z różnych punktów widzenia. I to jest po prostu tylko skrót myślowy, jest przysłowie takie. Okay, można by przysłowie. I Jezus tutaj dokładnie takiego samego zwrotu używa. Prawdopodobnie ten zwrot był używany też w innych kontekstach w Izraelu. On go tutaj umieszcza w kontekście słuchania. Tak? Bo można ten werset również zastosować w kontekście biznesu. Tak? Kto ma pieniądze, będzie miał ich jeszcze więcej. Dlaczego? No bo kapitał się pomnaża, jeżeli jest dobrze obracany. Tak? A jak ktoś nie ma pieniędzy, no to lepiej, żeby je zdobył, bo wtedy będzie mógł mieć więcej. Jak nie będzie miał, to nawet to, co mam, utraci. Dobrze. W każdym razie Jezus mówi tutaj o słuchaniu. O tym, że jeżeli słuchamy. I to dotyczy tej części duszy, która się nazywa umysł. Myślenie. Poznawanie faktów. Patrzenie na rzeczy z właściwej perspektywy. Medytowanie, czyli zastanawianie się, kontemplowanie prawdy. I zobaczcie, jaką wagę do tego Jezus przywiązuje. On mówi tak. I przyszła do Niego, to jest dokładnie następny werset. I przyszła do Niego matka z braćmi Jego. Tu jest z Brytyjki, dlatego jest z małej litery. I przyszła matka z braćmi Jego, ale nie mogli dotrzeć do Niego z powodu tłumu. Tak, siedział w domu, tłum go otaczał, pełno ludzi. I doniesiono mu, matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą widzieć z Tobą. Słuchajcie, Jezus był w takim... Myślę, że to nie była Jego normalna odpowiedź w każdej sytuacji, kiedy matka przychodziła. A kto tam przyszedł? Matka Twoja. Czyż wam nie powiedziałem już, że moją matką są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. Nie myślę, że za każdym razem tak mówił. Ale tutaj tak to powiedział. Dlaczego? Bo właśnie cały czas mówił, i to jest w kontekście mówienia o słuchaniu. Na co otwierasz swój umysł? Na jaką prawdę? To ta prawda decyduje o twoim życiu. I ta prawda, tak jak Jezus tutaj mówi, czyni cię częścią Bożej rodziny. Więc umysł w tym kontekście myślenia, mózgu, analizy faktów jest bardzo ważny, żeby był zakorzeniony w Słowie Bożym. Bo wtedy ty zaczynasz przynależeć do Bożej rodziny. Jezus mówi, moimi braćmi i siostrami, moją rodziną, moimi przyjaciółmi są ci, którzy słuchają słowa i wcielają je w życie. Zaczynają je wykonywać. Taki werset mi też, takie przysłowie, widzieliście w internecie, jakiś czas temu je umieściłem, jakaś historia kogoś, kto to powiedział. Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od tej, która dostaje się do środka. Nie pozwól, aby to, co się dzieje wokół ciebie, dostawało się do twojego wnętrza i ciągnęło cię w dół. I tam takie dwie łódeczki były na rysunku. Autor nieznany. Wiecie, to stwierdzenie, ono właśnie dotyczy umysłu i prawdy. Jak ktoś był na filmie Chata, tam jest też taka scena z wlewającą się wodą do łódki. Czarną wodą, tak? No, możecie sobie to, będziecie oglądali, sobie zobaczycie. I to dotyczy sfery naszego skupienia. Na co patrzę? Tak? Mamy taką historię w Starym Testamencie, kiedy prorok ze swoim sługą są na górze, otaczają ich wojska wroga, sługa zaczyna panikować. Co robi prorok? Modli się o swojego sługę, żeby przejrzał. Po co miał przejrzeć? Żeby zobaczył, jakie są fakty. Jakie były fakty? Że wojska anielskiego jest więcej niż tego ziemskiego. Teraz to, co Bóg chce zrobić z naszym myśleniem, to chce dotrzeć z prawdą do naszych myśli. Dlatego potrzebujemy Słowa Bożego, żebyśmy zaczęli myśleć i widzieć rzeczy takimi, jakimi Bóg je widzi. I to jest sfera umysłu. Tak? Tak jak ta ilustracja, umysł i serce. Serce mówi, dzisiaj szukałem ilustracji do tego kazania, to serce i ten, to wiecie, co mi wyskoczyło, te reklamy, wiecie, nie wiem, czy to jest jakieś neostrady, czy czegoś, wiecie, te serce i ten, i, prawda, i tam różne komiksy, całe się okazuje, całkiem dobra ilość, nie? I serce mówi, kupmy za 200 zł, to będziemy mieć transport, na przesyłkę za darmo. I umysł patrzy na niego i mówi, ty głupi jesteś. Po prostu mówi, po prostu wydać kolejne 200 zł, żeby zaoszczędzić 5 zł. No, ty fantastyczny jesteś. Więc umysł może otwierać oczy sercu, ale powiem wam, tylko do pewnego stopnia. Tylko w momencie jakiejś decyzji czasami, tylko w momencie konfrontacji kłamstwa, które jest faktem. Ale jeżeli to, co dociera do nas z naszego serca, a tak jak powiedziałem, serce to reakcje, emocje, to jak podejmujemy decyzje, jak czujemy się z sobą i z innymi, to w tym momencie nas nie przekonują nas fakty i słowa. Powiedzmy tak, czujesz się z kimś źle w rodzinie, w domu, w kościele, nie wiem. Jest osoba, z którą się czujesz źle. Więc przychodzi do ciebie Bóg i mówi, popatrz, to jest twoja siostra, twój brat, on należy do Chrystusa. To, co ci zrobił, zrobił ze swojej niewiedzy, on nie chciał. On nie potrafił tak zrobić. A w ogóle to Biblia, że na tą sytuację rzuca takie i takie światło i pokazuje ci Bóg werset. Co się dzieje z twoim sercem? Co się dzieje z twoimi emocjami? One zostają pokonane czasami, czasami zepchnięte trochę do defensywy, czasami to umożliwia właściwą decyzję, ale prawda jest taka, że jeżeli twoje serce nie przeżyje czegoś związanego z tym obszarem, to nie posuniesz się do przodu. Słuchajcie, ja jestem pastorem, tak jak mówię, dłużej niż jestem w małżeństwie. I nie, tyle samo, przepraszam. Mniej więcej tyle samo. I ile razy ja słuchałem wykładów, jak postępować z ludźmi w kościele. I że tu jest cała Biblia, jak ci wszyscy ludzie, którzy służyli Bogu, jakie problemy mieli z ludźmi. I że często ci Boży ludzie, to oni nie mieli racji, ci, którzy służyli Bogu, nie mieli racji, a nie ludzie, którzy prowadzili. W prezencie na któreś urodziny dostałem książkę od jednego pastora, jak pokochać swój kościół. 300 stron. Ile ja się po prostu nasłuchałem różnych świadectw, jak to sobie poradzić. I powiem wam, kiedy ja zacząłem kochać swój kościół? Albo kiedy zaczynam go kochać więcej? Ja mam tak, serce nie sługa. Człowiek zaczyna kochać więcej, kiedy zaczyna kochać więcej. Weźmiesz chłopaka i dziewczynę. Weźmiesz teraz dziewczynę i powiesz jej tak. Słuchaj, Kaśka, on jest bogaty. Nie kulawy. Ręce dwie ma, dwie nogi. No, gęba zakazana. Ale słuchaj, no z gębą się nie żenisz. Rozumiesz? Jak my patrzymy na taką sytuację? W ogóle jak widzimy taką scenę, to jest śmiesznie przede wszystkim, bo to jest dobra do komedii. Jak jesteśmy w roli Kaśki, to nasz szlak trafia. Bo teraz wszystkie racjonalne argumenty są po prostu do niczego. Bo co? Bo serce nie sługa. Ja go nie chcę. I nie dlatego, że jest Niemcem. Ja go po prostu nie czuję. Wanda, co nie chciała Niemcem. Próba przekonania kogoś, żeby wszedł w związek małżeński, to jest takie nierozsądne. To jest takie głupie. Bo to człowiek sam powinien po prostu być szczery ze swoim sercem. No wiesz, no nie do końca ładna jest, ale ładnie śpiewa. O, to przeważyło szale. Budzi się po nocy poślubnej, dzienne światło wchodzi do sypialni. Śpiewaj, śpiewaj! Żeby odzyskać to, co przeważyło szale. Na serce nie działają argumenty mentalne. Serce musi coś przeżyć. Dlatego Słowo Boże pokazuje nam takie rzeczy, jak... Jezus mówi, jeżeli przyjdziecie do mnie, będziecie pić, nasyci się wasza dusza. Kto będzie pił, ten nigdy pragnąć nie będzie. O czym Jezus mówi? Czy Jezus mówi o przyjęciu faktów, które służą przemianie umysłu i prawdziwym spojrzeniu na rzeczywistość? Nie. On zaczyna mówić o czymś, co jest domeną... Coś się tutaj poknociło, przepraszam was. Się posypały slajdy. On mówi o przeżyciu. Wiecie, to jest to, co odkryło charyzmatyczne chrześcijaństwo i dzięki temu stało się dominujące dzisiaj na świecie, najbardziej i najszybciej się rozwijające i posiadające najliczniejsze rzesze wyznawców, charyzmatyczne chrześcijaństwo, ponieważ powiedziało, nie tylko musisz po prostu uwierzyć w Jezusa i się ochrzcić, ale powiedziało, musisz spotkać z Pana, musisz Go przyjąć do serca, Bóg chce Cię napełnić Duchem Świętym. Czyli innymi słowy mówiąc, chce Ci dać autentyczne przeżycie spotkania z sobą. I wiecie, i to przeżycie spotkania z Bogiem, to jest to właśnie, co zaczyna oddziaływać nasze serce i staje się tym, dzisiaj to zrobiłem na dwóch składnikach, jestem przekonany, że tych składników jest więcej niż tylko mózg i serce, ale zrobiłem to na tych dwóch składnikach, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć, że jeżeli chcemy duchowo wzrastać, to my potrzebujemy, żeby nasze serca zostały dotknięte przeżyciem, doświadczeniem Ojca, doświadczeniem miłości ojcowskiej. Jakiś czas temu słyszałem takie wykłady, ktoś mówił, że w chrześcijaństwie żeśmy przechodzimy tak jakby przez Trójcę. Jezus był na początku, umarł i zmartwychwstał, kto w Niego wierzy, zbawiony będzie. Później zaczęliśmy dotykać Ducha Świętego. Musisz być napełniony Duchem Świętym, będą dary Ducha Świętego w Twoim życiu, znaki towarzyszyć będą Twojemu życiu, tak? Jak się powiedział, ostatni element, do którego wszyscy powinniśmy pójść, dzisiaj tam jest Kasia z Adamem, bo są na seminarium ojcowskim Sercu Boga przez cały tydzień, jest ten chrzest w miłości Ojca, który jest po prostu tak samo potrzebny. Apostoł Paweł o tym mówi, tak, że Duch Święty składa w naszych sercu świadectwo. O czym? O tym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Widzicie, to jest też fajne, że to jest powiedziane, że Duch Święty składa w nas świadectwo. Można by powiedzieć, że mówi. Okej, to też by było prawdziwe, bo Duch Święty mówi do nas. Ale wiecie, świadectwo, które jest składane w naszym sercu, gdzie Bóg naszego serca dotyka, on jest nazwany pieczęcią Duch Święty, to ja wierzę, że to jest coś więcej niż tylko słowa. Ale jest to autentyczne coś, co jest przeżyciem w naszych wnętrzach. Teraz tutaj podałem werset, który rozkminiam przez cały tydzień. Ewangelia Jana 20:23. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone. Komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Wiele wątków na różne strony to rozkminiam, ale do tego kazania. Jeżeli to jest prawdą, co tu jest powiedziane, a wierzymy, że Jezus powiedział prawdę, możemy się zastanawiać, o czym On tutaj mówi. Okej, to jest sprawa otwarta, żeby patrzeć na ten werset z różnych perspektyw. Ale teraz powiedzmy, że tu jest powiedziane, spójrzmy na to, że tu jest powiedziane komukolwiek. Kto to jest ktokolwiek? To jest każdy, tak? Każdy. To teraz weźmy nas, umieśćmy to. Jeżeli ktokolwiek, to jesteśmy również my. My jesteśmy ktokolwiek. Ja, to jest moje świadectwo mojego życia. To jest cały czas obecne w moim życiu. Wielokrotnie dochodzę do takich miejsc, gdzie nie potrafię sobie przebaczyć. Miałem w tym tygodniu miałem taki epizod. Spojrzenie takie, to właśnie to była ta, jak Krzysiek mówi o radości, to była ta medytacja negatywna, która niestety też była prawdziwa, ale spojrzałem na swoje życie i powiedziałem, moje życie to są takie ciągłe cykle. Nadzieja, beznadzieja, nadzieja, beznadzieja, nadzieja, beznadzieja. Popatrzałem na to, wiem, to nie jest fajne. Nie lubię tego w sobie. Później popatrzyłem na Kościół, na przebudzenie. Ktoś mi podesłał zdjęcia z jakiejś konferencji pastorów, akurat z dnia naszego kościoła, w której kiedyś uczestniliśmy. Mówię sobie, Boże, nic się nie zmienia. 20 lat, te same gęby. Po prostu, gdzie jest ten rozwój? I taki miałem kilka takich strzałów. Wiecie, ja nie miałem pretensji do całego chrześcijaństwa, które mnie otacza. Ja myślałem tylko w tym momencie o sobie. I myślałem o tym, że Boże, po prostu ja się po prostu nie nadaję do tego wszystkiego. Ja tego nie akceptuję. Teraz można by to rozkminiać, tak? Iść dalej. Skąd się to wzięło? Ja jeszcze nie doszedłem. Może to się wzięło stąd, że w domu był nacisk na wyniki. Ekstremalny nacisk na wyniki. Więc jak nie było wyników, był brak akceptacji. Więc ja również siebie nauczyłem akceptować wtedy, kiedy wyniki mam. Jak kiedyś żona Jimmy'ego Dołca opowiedziała, pamiętacie, ze Szkocji, oni parę lat temu u nas byli, jego żona była, i ona mówiła, że dla niej było fantastyczne, że ona odkryła, że ona dobrze się czuje w domu, wtedy, kiedy ze ścierką lata po kuchni. Mówi, to jest najbardziej fantastyczny moment w jej życiu. Ja nawet przez lata nie wiedziała dlaczego, ale za każdym razem jak brała ścierkę i zaczęła wycierać blaty, myć kuchenkę, to nagle pokój na nią zstępował. Nie wiedziała dlaczego. Ale odkryła, że była najstarszą córką w domu, była w rodzinie wielodzietnej, W związku z tym wobec niej były oczekiwania, że ona będzie cały czas się obracała w domu, tak jak się obracają rodzice, bo jest młodsze rodzeństwo i ona musi coś robić. I tak jej zostało na resztę życia. W moim przypadku to też są różne tajemnice. Ale powiem wam, ja to zobaczyłem, przeczytałem to tak. Marek, przebacz sobie swoje grzechy, a będą ci przebaczone. Nie przebacz sobie, zatrzymaj sobie swoje grzechy, a będą ci zatrzymane. Teraz słuchajcie, my wszyscy sami z sobą mamy coś do przeżycia. Do przeżycia z sobą i Bogiem. I teraz wiesz, do pewnego miejsca doprowadzi cię Słowo Boże. Do spojrzenia na fakty. Ale do pewnych miejsc potrzebujesz naprawdę spotkania z Duchem Świętym. Spotkania z drugim człowiekiem. Ja powiem wam tak. Ostatnie dni moje są takie. Najpierw powrót z Afryki. Połowa lutego. Euforia, nowe otwarcie, nabuzowanie, widzenie rzeczy w nowy sposób. Co złego, to nie ty. Odepchnięcie, to demony, różne rzeczy. To pierwszy etap. Drugi etap, trwanie naprawdę w świetle Słowa Bożego. Jest tak, jak mówi Bóg. A Bóg mówi, że jest super, ja jestem Jego dzieckiem i jestem na Bożej drodze. I ostatni tydzień, fantastyczny, który zaczął się od tego, że Izie powiedziałem to, pierwszy raz to zwerbalizowałem, ale mówię, Iza, to jest ciekawe, że trwam w tej prawdzie, nie pozwalam, żeby ta woda wlewała się z zewnątrz do mojej łódki, to, co jest w świecie, te myśli, trwam w myślach prawdy, ale powiem, co się dzieje, że ja jestem tym umęczony? Tak jakbym tylko umysłem dawał odpór tym wszystkim falom, które próbują wejść we mnie. I później zacząłem sobie, mówię, to co powinienem teraz zrobić, jak jestem taki zmęczony? Wiecie, i same straszne rzeczy mi przyszły do głowy, które mógłbym zrobić. Mógłbym obejrzeć jakiś film, taki naprawdę, wiecie, krew się leje i po prostu. Boże, to było straszne. Amen, skończyliśmy nabożeństwo. To był, położyła godzinę mojego kazania. Sigal! Umarłem! Tak jakbyście mi powiedzieli, że na dobre samopoczucie powinienem sobie posłuchać, nie wiem po prostu czego, Połomskiego. Boże, o czym ja mówiłem to kazanie? Dobra. Przebaczyć sobie. Wiecie, ja doszedłem do takiego miejsca, że ja po prostu trzymam się Słowa Bożego, ogłaszam prawdę nad sobą, nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi i to wydaje, to żebyście wiedzieli, Słowo Boże jest skuteczne i ono wydaje owoc. I dopóki się tego trzymam, to to rządzi w moim umyśle. To tak jest. Po prostu jest czarne, białe, po prostu człowiek, dopóki się nie pojedna z Bogiem, idzie do piekła i po prostu wszystko jest proste. Ale dlaczego w tym wszystkim jest takie zmęczenie związane z tym, że ja to muszę jakoś utrzymać teraz i pilnować tego? Wiecie, i tutaj zobaczyłem, że to jest serce, bo zaczęły przychodzić myśli. A jak puścisz to słowo, które wyznajesz i którego pilnujesz, to co się wtedy stanie? Wtedy się sypnie, przygnębiające myśli wpadną mi na głowę, wejdzie do łódki woda, która jest na zewnątrz, a druga rzecz jeszcze gorsza się wydarzy. Wtedy się okaże, że nie dałem rady trzymać się prawdy Słowa Bożego, jak każdy chrześcijanin powinien się trzymać. I wtedy będzie klapa. A prawda jest taka, wróćmy znowu do słowa i do myśli, bo teraz nie mówimy o przyjściu, ale prawda jest taka, czy Bóg mnie opuści, jak przez chwilę zacznę pamiętać o psalmie 23? Czy nagle po prostu zapadnia się, rozstąpi i polecę do piekła? Tak się nie stanie. Ale jeżeli zatrzymujemy sobie pewne grzechy, albo decyzje, albo postanowienia, ile to ode mnie zależy, co się dzieje w moim życiu, jeżeli to są świętości, że tak chrześcijanin nie postępuje. Marek, mówię do ciebie. Nie poddawaj się. Marek, to wtedy przychodzi strach. Kiedy coś się zaczyna bardzo złego dziać. Więc kochani, być może dzisiaj większość z was czuje się troszeczkę rozbabrana. I zawsze mówię w poniedziałki. Może niektórzy z was się czują rozbabrani, ale powiem wam, jestem przekonany o tym. To część większego planu, aleluja. Do poniedziałku. Ale powiem wam, pamiętajcie, Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To Królestwo zasadza się zarówno na Słowie, na naszych myślach, naszym mózgu, naszej prawidłowym spojrzeniu na Boga, na Biblię, na fakty, jakie są w Bożym Królestwie, ale i w tym samym stopniu ono spoczywa na naszych sercach, które są nauczone przeżywania rzeczy, reagowania na rzeczy. I potrzebujemy zarówno słowa, jak i spotkania. Słowa od ludzi i spotkania z ludźmi. Słowa od Boga i spotkania z Bogiem. Dotyku ludzi, słów płynących z ust ludzi, ale ich dotyku. I tak samo u Boga, słów płynących z ust Boga, ale jego dotyku. Żeby nasze serce zaczęło być we właściwym miejscu. To, że świat zmierza do bezbożności, między innymi spowodowane jest tym, że duży nacisk kładzie na analizę i myślenie, i fakt. Jak zorganizować świat, jak go poukładać, jak zażegnać problemy i katastrofy. W tym momencie, jeżeli on polega tylko na umysłu, to umyśle to przestaje liczyć się z ludźmi i zaczynają wkraczać potwory, które są nazwane totalitaryzmami, dyktatorami, ponieważ oni wszyscy myślą, że pomogą innym. Obyśmy my dla samych siebie i dla swoich kościołów nie stawali się takimi dyktatorami, którzy wiedzą, jak rzeczy powinny wyglądać, właściwie rzeczy rozumieją, ale ciągle słabo przeżywają to, co się dzieje. I na koniec możecie sobie spojrzeć. W internecie to wisiało wiele razy. Jest taki film Dyktator Charlie Chaplina. W jednej z ostatnich scen on ma taką przemowę. Bardzo, bardzo taką refleksyjną. I w tym słowie pada taki tekst. Za dużo myślimy, za mało czujemy. Dla duchowego wzrostu. Dla duchowego wzrostu. Dla Królestwa Bożego. Powinniśmy zwrócić uwagę na to również, co czujemy. Nie tylko to, co myślimy. Amen. A jeżeli nie mamy pytań, nie mamy odpowiedzi, szukajmy odpowiedzi. Ale nie mówmy, kiedy nie znajdujemy odpowiedzi, ja w to nie wierzę. Jak wielokrotnie słyszałem. Ktoś kiedyś chciał się o mnie pomodlić, zgromić jakieś duchy. Ja się zastanawiałem, czy ja wierzę w to, że mogę mieć jakieś duchy. Moja doktryna zatrzymywała mnie przed pewnymi przeżyciami. Moje myślenie. A uczucia wskazywały, że coś się dzieje i coś powinno być jednak chyba dobrze zgromione. I nazwane jako świat zewnętrzny, a nie to, co jest moim sercem. Dobrze, wstańmy razem. Mało! Mało ci, poniedziałek jest przecież. W sensie, to jest jeszcze mało. Iza mówi, że mało. Absolutnie. Słuchajcie, ja po prostu, ja wierzę, że my wszyscy dążymy do tego, o czym mówi Słowo Boże. Żeby ludzie, widząc nas, widzieli Jezusa. To jest miejsce, do którego my zdążamy. Żeby ludzie, widząc nas, widzieli Jezusa. Dlatego potrzebujemy nie tylko właściwego myślenia na podstawie ukształtowanego na podstawie Słowa Bożego. Ale potrzebujemy ukształtowanych serc na podstawie przeżycia, jakie mamy z Bogiem. Bo jeżeli mamy słowa, to powiemy ludziom słowa. Jeżeli mamy serce, to damy ludziom serce. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś wśród nas i pracujesz wśród nas i mówisz do nas. Panie, dziękuję Ci, że tutaj jesteś, Ojcze. Dziękuję Ci, że jesteś dobry. Halleluja. Sierdido derio la kila malala szedro dereseta taramananaya. Dziękuję, że poruszasz. Dziękuję, że przemieniasz. Dziękuję Ci, dotykasz. Dziękuję Ci, że idziesz głęboko. Panie, dziękuję Ci. Ty jesteś tym, który daje wzrost. Ty jesteś tym, który daje wzrost. I Tobie jest chwała. Dla Ciebie jest chwała, Panie. Halleluja. Panie, zajmij się swoimi dziećmi, Ojcze. My tego oczekujemy, że nadal będziesz się zajmował, Ojcze. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci, Królu, dziękujemy Ci, Królu, dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci, Królu, dziękujemy Ci, Królu. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Panie, i szukamy Twojego oblicza. Szukamy Twojej twarzy, żeby być przemienionymi na Twój obraz. Chcemy spotkać Ciebie takim, jakim jesteś. Chcemy usłyszeć Ciebie, kiedy mówisz do nas. Chcemy słyszeć Ciebie jako mówiącego do nas, nie jako sakrum, niejako doskonała sprawiedliwość, niejako doskonałość, świętość tylko, ale kogoś, kto kocha, kogoś, kto jest blisko. Panie, szukamy Ciebie. Szukamy Twojej akceptacji, Twojej miłości. Żebyś nauczył nas, jak mamy sobie przebaczyć. Żebyś nauczył nas, jak nie zatrzymywać sobie sami swoich grzechów, bo one są wtedy zatrzymane i naprawdę nie mają gdzie się udać. Panie, przyjdź głęboko, Panie, przyjdź głęboko. Halleluja. Halleluja. Sherdida deria la sedra la obreleja. Ore weszydra le kila marala setro tere szetra tere le sitra laja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu, jesteś dobry. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Czynisz nowe rzeczy. Shurdi dla killa malalaya. Czynisz nowe rzeczy. Zdejmujesz jarzmo, które nie pochodzi od Ciebie. Zdejmujesz nasz jarzmo z naszych serc, które nie pochodzi od Ciebie. Którego Ty nie jesteś ani stwórcą, ani tym, który nam je przekazał. Panie, dziękuję Ci, że Ty zdejmujesz z nas jarzmo obce, a dajesz swoje. Które jest lekkie, które jest miłe, które jest radością, pokojem. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, że czynisz w nas rzeczy. Też dziękuję Ci, Panie, że niektóre serca teraz podskakują i pragną się wyrwać i czują się bardzo niespokojnie, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty doprowadzisz nas do miejsca objawienia, do miejsca prawdy. Dziękuję Ci, Królu. Jesteś dobry. Halleluja. Halleluja. Jeżeli nad Twoim sercem rozlega się krzyk. Jeżeli nad Twoim sercem rozlega się krzyk, zdrajca, zdradziłeś. Nie okazałeś się wierny, nie okazałeś się wierna. Zawiodłeś, zawiodłaś. To Bóg mówi, że to jest nieprawda. Ale przyjdź do Boga. Niech On Ciebie ogarnie. Niech Jego Duch ogarnie Twoje serce teraz. Otwórz się na Niego.